w Radiu RMF 24. Wracamy w naszym popołudniowym programie do tej gorącej wiadomości dzisiejszego popołudnia. Otóż polskie linie lotnicze LOT podpisały umowę z firmą Airbus na zakup 40 nowych samolotów typu A220, a dodatkowo LOT ma także możliwość dokupienia kolejnych 44 takich maszyn. To pierwsza taka umowa z Airbusem w historii LOT-u. Z nami teraz ekspert rynku lotniczego i prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, pan Adrian Furgalski. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, czy taka spora porcja samolotów, spora flota samolotów, przypomnijmy, że w 2024 roku LOT miał 86 maszyn, to właściwie połowę z tego jeszcze dokupuje. Czy to sprawi, że LOT będzie jakimś jeszcze bardziej liczącym się przewoźnikiem na rynku europejskim?
No na pewno LOT dzisiaj już jest mocną linią w Europie Środkowo-Wschodniej. Świat nie stoi w miejscu, więc LOT też nie może stać w miejscu. Konsekwentnie realizuje swoją strategię, bo ten zakup maszyn był przecież zapowiadany. Buduje masę, bo jeżeli mówimy o CPK, to w przypadku tak dużego portu, no przewoźnik narodowy, jakim jest LOT, musi grać tam pierwsze skrzypce i zbudować dużą siatkę. Ten zakup floty regionalnej jest ważny, ale po pierwsze ta flota musi mieć gdzie dowozić pasażerów i tu szkoda, że poprzednicy zrezygnowali z rozbudowy Okęcia do czasu uruchomienia CPK, bo ono się po prostu zatyka i ta decyzja spóźniona, ale w tej chwili jest. Po drugie, jeżeli tworzymy hub w Warszawie, to z tej floty regionalnej pasażerowie bardzo często powinni się przesiadać na loty gdzieś dalsze, daleko dystansowe. I tutaj właśnie potrzebujemy, to też jest w strategii zapisane, żeby w okolicach otwarcia CPK mieć samolotów typu Dreamliner, bo pewnie będziemy tutaj kontynuować rozwój tej floty. Nie 15 jak dzisiaj, ale 30-35.
Czy w takiej sytuacji możemy też liczyć na to, że LOT będzie dbał trochę bardziej o lokalnych pasażerów, będzie więcej tych lokalnych połączeń, powiedzmy na takich popularnych trasach typu na przykład Kraków-Warszawa czy Rzeszów-Szczecin, takie połączenie regionów w Polsce. Czy te samoloty mogą na to pozwolić, ale przede wszystkim czy to będzie opłacalne dla LOT-u?
No, latanie po kraju jest raczej nieopłacalne, tylko problem polega na tym, na szczęście, że około 60-65% pasażerów, którzy są na tych połączeniach krajowych i lecą do Warszawy ze Szczecina, z Poznania czy z Gdańska, przesiada się potem na rejsy dalsze. I oczywiście w regionach mamy przecież dużo też połączeń europejskich, więc bardziej chodzi o takie połączenia droższe, na których się rzeczywiście zarabia, do Stanów Zjednoczonych czy do Azji. Więc ten pasażer, on może jest nieopłacalny właśnie na tym odcinku krajowym, ale potem z nawiązką LOT sobie to odbija i pozwala to pokryć koszty połączeń krajowych. My też pamiętajmy, że Polska inwestuje w przyspieszenie na kolei. Tak. To jest pewnego rodzaju konkurencją. No dzisiaj widzimy, że ta mobilność rośnie i LOT nie narzeka, bo ma coraz więcej pasażerów i także mamy coraz więcej pasażerów na kolei, ale ze względu też na środowisko raczej będziemy unikać rozwoju połączeń krajowych. Choć to też szkoda, że ileś lat temu LOT popełnił taki błąd i właściwie wycofał się z portów regionalnych. Tam bardzo mocno weszły tanie linie. Dzisiaj LOT mówi, że będzie chciał tam wracać. Ostatnio chociażby z Krakowa uruchomił połączenie do Paryża, ale to będzie trudna walka, bo jednak te porty regionalne stoją mocno przewoźnikami niskokosztowymi.
I tutaj właśnie chciałem zapytać o tą konkurencję ze strony tych niskich, tanich linii lotniczych. Czy to jest tak, że takie 40 maszyn może trochę zmienić układ sił na tym polskim niebie, że te tanie linie lotnicze będą albo musiały poszukać jeszcze niższych biletów, albo też, co gorsze, mogą na przykład obcinać pewne kierunki?
Nie, wydaje mi się, że nie. No my cieszymy się z 40, a pewnie skończy się na łącznie z opcją na 84 maszynach, ale...
I dwa razy tyle, co teraz.
No. Tak, ale nie mówię... To trochę jest tak ostrożnościowo, bo LOT no, musi gdzieś zaparkować te maszyny, więc musi być pewien tego, że Okęcie rzeczywiście w obiecanym terminie zostanie rozbudowane, że CPK też harmonogram będzie dotrzymany. Natomiast ja nie mówię, że to z dedykacją tylko dla naszego kraju, ale generalnie, jeżeli chociażby popatrzymy na Ryanaira, to nie kupuje po 40 maszyn, ale kilkaset maszyn, 200, 300, więc tutaj Ryanair na pewno będzie się umacniał. My mniej więcej od paru lat mamy taki podział, że 65% ruchu to jest ruch z portów regionalnych i mniej więcej też 65% rynku mają tani przewoźnicy, chociaż no, różnie, oni już czasami nawet nie są tak tani jak kiedyś, ale mniej więcej te proporcje powinny się utrzymać. Natomiast LOT będzie swoją pozycję zwiększał, ale do tej floty regionalnej, do pełnego szczęścia i jeszcze, tak jak mówię, brakuje nam, i tu jest dużo trudniej, bo produkcja Dreamlinerów, gdybyśmy chcieli złożyć zamówienie w fabryce, to pewnie to jest okolica 35 roku, stąd poszukiwania, i to też nie jest wcale łatwe, używanych samolotów. Wiemy, że od linii tajskich w przyszłym roku dwa Dreamlinery wejdą do służby. Wiem, że prezes LOT-u gdzieś jeszcze ma na oku 3-4 maszyny, więc być może też będziemy słyszeć o takiej transakcji. A co jest jeszcze ważne, i tu takie sprawy lubią ciszę, więc może ze względu na tą ciszę nie pamiętamy, ale jesteśmy jako LOT w sądzie z Boeingiem.
No tak.
Dlatego też no, tutaj Boeing nie zaproponował nam swoich samolotów. Myślę, że
Airbus to wykorzystał w jakiś sposób, chyba może tak powiedzieć.
Tak, no LOT jest ostatnią dużą linią w Europie, która nie ma Airbusów, bo linie już w którymś momencie jest tak, że można zainwestować w kilka maszyn, bo jeżeli to byłoby 10-20, czyli bardzo mała linia, no to się wtedy nie opłaca mieć i Boeinga, i Airbusa. Natomiast przy tej skali, którą w tej chwili LOT wkracza, to oczywiście to będzie kosztować, bo trzeba przeszkolić przecież
załogi,
osoby,
tak,
które tutaj bez załogi, tak, też, ale będzie trzeba przeszkolić też obsługę naziemną. Mamy przecież lotowska spółka, która serwisuje samoloty, naprawia, więc oni głównie specjalizują się w Boeingach, no i oczywiście też w Embraerach, a teraz, ale to Airbus też bierze na siebie. Trzeba będzie także poznać tą maszynę.
Wspomniał pan wcześniej o lotnisku w Warszawie, które no, powoli się zatyka i no, trochę już nie pozwala na rozwój w tym wydaniu, które jest obecnie. Czy myśli pan, że to jest też szansa, zakup tych 40 Airbusów na to, żeby powróciły do łask lotniska tak jak Warszawa-Radom, czy to lotnisko w Modlinie?
No, Modlin ma swój problem związany z kłótnią z Ryanairem i no, może nawet trochę dobrze, bo co prawda będziemy mieli w tym roku aż o połowę mniej pasażerów, bo Ryanair wycofał bardzo dużo kierunków, ale też to lotnisko pękało w szwach. Tu też były znowu decyzje poprzednio polityczne, żeby nie rozbudowywać Modlina. Rząd to blokował. Dzisiaj, no po pierwsze, mamy trochę miejsca, więc wiem, że są tam rozmowy chociażby z liniami czarterowymi, żeby się przeniosły z Okęcia, bo tu naprawdę już w tym roku będziemy mieli 23 miliony pasażerów. To jest już po, tak powiem, korek, bo taka jest mniej więcej przepustowość, więc troszkę pewnie no, będą na pewno staną na głowie szefowie portów lotniczych, ale no, troszkę ta jakość obsługi może niestety ulec pogorszeniu, więc mogą być na przykład, może być ciaśniej i mogą być też dłuższe czasy związane z nadaniem bagażu, z kontrolą i tak dalej. Więc Modlin też będzie rozbudowywany, natomiast no, Radom niestety tutaj może on trochę zyska przy okazji rozbudowy Okęcia, gdzie właśnie szuka się i rozmawiane są rozmowy z liniami, żeby przeniosły się czy to właśnie do Modlina, czy to do Radomia, ale niestety o ile Modlin tak, to tutaj Radom niespecjalnie, więc my niestety, to mówię z przykrością, bo fajne lotnisko, nowoczesny terminal, ale niestety na wiele, wiele lat, nawet oczywiście to jest zbyt daleka perspektywa, ale do 2060 roku prognozy, które są dla Radomia, pokazują, że będzie lotniskiem trwale deficytowym, więc niestety taki problem sobie zbudowaliśmy za ponad 800 milionów.
Czy jeszcze jedna kwestia, tak już może na finał naszej rozmowy, czy te 40 Airbusów to też jest chyba taki dobry zastrzyk właśnie do realizacji tych połączeń wewnątrzeuropejskich, do tych najpopularniejszych miast i pytanie, czy to też spowoduje, że być może ten udział czarterowy lotów, w lotach czarterowych będzie większy, przy pomocy takich samolotów też można turystów wozić na, w różne kierunki, zwłaszcza te europejskie.
Tak, to też był taki kilka lat temu obszar niezagospodarowany przez LOT, gdzie na przykład te duże maszyny typu Dreamliner stały zimą, bo zimą no, chociażby zmniejsza się też zapotrzebowanie na loty generalnie, ale tak, na loty chociażby do Stanów. I dopiero w okolicach pandemii, kiedy no, stawało się na głowie, żeby gdziekolwiek pasażera zdobyć, LOT mocniej wszedł w połączenia czarterowe, także nawet przy wykorzystaniu tych dużych maszyn, więc niewątpliwie no, to jest coś, co przez wiele lat, kiedy LOT był linią deficytową, było takim mankamentem, że no, maszyny i to właśnie znów popatrzeć trzeba na tych, którzy największe pieniądze zarabiają, czyli Wizz Air czy Ryanair zarabiają, dlatego że samolot cały czas jest w powietrzu, nie stoi na płycie i w ten sposób właśnie zarabia. Więc wykorzystanie maszyn, czy to w lotach rejsowych, regularnych, czy także kiedy jest niższy sezon na latania, przychodzi czas na czartery, to jak najbardziej te maszyny muszą być wykorzystane. Tu jeszcze taka ważną rzecz dopowiem, bo też miałem dzisiaj takie pytania, czy ten zakup jest zakupem politycznym. Mhm. Dlatego, że no, mamy sojusz odnowiony, wojskowy, militarny z Francją. Prawdopodobnie też kupimy wojskowe samoloty i cysterny, i transportowe właśnie od Airbusa, ale tu mogę jasno powiedzieć, no jakoś tak, że nie ma przypadków, że tak się to złożyło, że wybór padł na europejskiego producenta, ale gdyby nie była satysfakcjonująca cena, a wiem oczywiście to też chyba LOT dosyć tak oględnie mówi o tym, ile te samoloty będą kosztować, ale z tej ceny katalogowej w okolicach 100 milionów dolarów za jedną maszynę LOT wiem, że mocno zszedł w dół. W którymś momencie Embraer już ustąpił, bo maszyny naprawdę są świetne, porównywalne, więc tu przede wszystkim pieniądze grały rolę.
Bardzo dziękuję za ciekawy komentarz. Naszym gościem w Radiu RMF 24 był pan Adrian Furgalski, ekspert rynku lotniczego i prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia, do widzenia.